I tak zespół Robodrom wprowadził nas w klimat francuski, wprawdzie przedrewolucyjny, ale oznacza to, że Piotr Wit odnalazł się i jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Były trudności z połączeniem, bo dzisiaj we Francji jest święto i pewnie zawieszono połączenia. Dzisiaj we Francji jest święto, nikt nie pracuje, no ale my przecież żyjemy rytmem polskim. A zresztą od czasu, od wczoraj panuje we Francji panika, we francuskich mediach zwłaszcza, z powodu oświadczenia prezydenta Trumpa i zerwania kontraktów, zerwania umowy atomowej z Iranem. W mediach francuskich zapanowała panika, ponieważ Francja ma bardzo wielkie interesy w Iranie, zwłaszcza gigant francuski naftowo-benzynowy Total, który zainwestował ogromne pieniądze w wiercenia i w kontrakt na największe na świecie złoża gazu ziemnego znajdujące się w Iranie. No ale potem są i inne przedsiębiorstwa, bo jest Sanofi, wielkie laboratoria medyczne, Renault ma ogromne interesy, Peugeot ma ogromne interesy i dlatego od wczoraj o niczym innym nie mówi się we Francji, jak tylko o tym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych prezydenta Trumpa z umowy z Iranem. No jak to jest możliwe, mówi się, jak to jest możliwe w demokracji, że jeden prezydent podpisuje, a drugi unieważnia to, co podpisał jego poprzednik. No właśnie. I teraz jak Francja ma się zachować naturalnie? Komentarze mnożą się. Właściwie są takie trzy drogi wyjścia proponowane. Pierwsza, którą zaprezentował wczoraj minister przemysłu Bruno Le Maire, oświadczając, że Francja nie zrezygnuje z kontynuowania umów z Iranem, umów, które były podpisane przez wiele państw, były zatwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Francja się z tego nie wycofa. No ale to jest takie oświadczenie najbardziej buńczuczne, które z czasem może być skorygowane. Inni komentatorzy mówią, na to nie można nic poradzić, Amerykanie są taką potęgą, że trzeba się poddać. No i wreszcie są takie stanowiska pośrednie, żeby trochę kontynuować, bo przecież to zerwanie wszystkich kontaktów nie nastąpi jeszcze dzisiaj, tylko za miesiąc lub dwa ze względów technicznych. No a jednocześnie nakłaniać Iran do tego, żeby Iran renegocjował umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Inni twierdzą, że przecież Stany Zjednoczone nie dlatego zerwały umowę z Iranem, że chcą renegocjować inny profil umów, tylko dlatego, że nie chcą tego kontraktu, ponieważ interesy amerykańskie wskazują na to, że należy ten kontrakt zerwać. Także ta decyzja godzi nie tylko we Francję, nie tylko we Francję. Osobiście zagrożony tutaj jest prezydent Macron, który w tej chwili jest atakowany ze wszystkich stron. Teraz wywleczono sprawę jego bankietu w Las Vegas urządzonego w czasie, kiedy jeszcze był kandydatem bez szukania ofert i ten bankiet kosztował podatnika 400 tysięcy euro. Atakowana jest z tego powodu Muriel Pénicaud, minister pracy, która ten bankiet urządzała. Wywleczono także aferę ulubionego fotografa prezydenta Macrona. Państwo pewnie pamiętają aferę fryzjera prezydenta Hollanda, fryzjera, który zarabiał 10 tysięcy euro miesięcznie za czesanie i farbowanie włosów. No a teraz jest afera fotografa Macrona. Ale wszystko to blednie wobec sytuacji ze Stanami Zjednoczonymi. Macron po ostatnich swoich podróżach światowych i do Australii, no ale przede wszystkim do Niemiec, dworacy wołali, hagiografowie, no Macron teraz właśnie bije się o leadership Europy. Jaki leadership? I ktoś, jeden z komentatorów, bardzo trzeźwo zauważył, o jakim leadership jest mowa. Ja o tym zresztą mówiłem w jednej z moich kronik kilka tygodni temu. Z jednej strony są Niemcy, które mają 300 miliardów euro rocznej nadwyżki z tytułu eksportu. Z drugiej strony Francja, która ma 100 miliardów euro niedoboru z tytułu działalności eksportowej. Macron, mówią trzeźwo myślący, pojechał do Niemiec nie po to, żeby walczyć o leadership, tylko po to, żeby żebrać o pieniądze. Dosłownie to są słowa jednego z wybitnych komentatorów politycznych. No więc to jest wielki w tej chwili problem dla Francji. A co można, co jest możliwe w demokracji, a co jest niemożliwe? Widzieliśmy, jak można było bardzo zręcznie przeprowadzić głosowanie w Stanach Zjednoczonych w Izbie Reprezentantów nad ustawą numer 447, chociaż miał być głosowany projekt HR 1226 25 kwietnia. No a czy we Francji, mówią niektórzy, to byłoby nie do pomyślenia. I czyżby? Jeżeli mamy parę minut, to ja chciałbym przypomnieć francuską aferę tak zwanego kościoła scjentologicznego. To jest afera dość dawna, która do tej pory nie znalazła właściwie puenty. Od wielu lat do władz napływały skargi na przestępczą działalność tej sekty amerykańskiej we Francji. Wreszcie w marcu 1989 roku sędzia śledczy Morakini zdecydował się wdrożyć dochodzenie przeciwko winnym. Za podstawę służyła skarga o oszustwo Juana Estebana Cordero, studenta ekwadorskiego, który utopił w sekcie milion franków. Wkrótce sędzia sformułował zarzuty wobec 17 osób. Tymczasem napłynęły nowe skargi w liczbie 9. Wśród nich Didier Leroux, kupca, który znalazł się ograbiony z majątku po kilku miesiącach obcowania z kościołem scjentologicznym. 4 lata później akta były kompletne, gotowe do procesu. Według opinii policji przekazanej sędziemu w maju 1993 roku sekcie należało również zarzucić nielegalną działalność handlową, wysyłkę pieniędzy do Stanów Zjednoczonych via Luksemburg i Dania, a także przestępstwa wyłudzenia i nielegalnego praktykowania medycyny. Należało. Tyle, że od 1993 roku zaległa cisza. Po 4 latach milczenia adwokat partii cywilnej żąda od sędziego śledczego uregulowania sprawy. Cisza. Po pół roku ponowne wezwanie. Znowu brak odpowiedzi. Kiedy wreszcie na początku następnego roku sędzia dostarczy 10 tomów akt do prokuratury, okaże się, że brakuje w tomie 8 50 kart i nie ma tomu 4. Zazwyczaj sumienny sędzia sporządzał kopię dokumentów. Tym razem, i chodzi o aferę kościoła scjentologicznego, nie skopiował akurat tych stron najważniejszych dla oskarżenia, które miało prowadzić do rozwiązania kościoła scjentologicznego we Francji. Poszkodowani byli jednak uparci. 20 lat od wszczęcia śledztwa, po wielu perypetiach sądowych, po pokonaniu niezliczonych przeszkód, w czerwcu 2009 roku kościół scjentologiczny we Francji był gotów do osądzenia. Prokuratura, niezależnie od grzywny 4 milionów euro i kary więzienia dla kierownictwa, złożyła wniosek o delegalizację filii francuskiej, o rozwiązanie. I wtedy odsłonił się najciekawszy, najbardziej zdumiewający akt tego dramatu dziejącego się w państwie demokratycznym. Okazało się, że delegalizacja kościoła scjentologicznego nie jest możliwa z powodu tajemniczej zmiany ustawodawstwa. Co? Jak? Jaka ustawa? Otóż 2 tygodnie przed rozpoczęciem procesu, 12 maja, Zgromadzenie Narodowe głosowało nad tekstem technicznym, zawierającym po trochu wszystko i jeszcze więcej. Nowa ustawa miała uprościć reguły odpowiedzialności karnych. Garstka deputowanych obecnych na sali przyjęła tekst bez debaty i uchwaliła jednogłośnie. Wszystko, co ma służyć uproszczeniu skomplikowanej legislacji francuskiej, jest przecież dobre. Dopiero na krótko przed rozpoczęciem procesu interministerialna misja, jest taka we Francji, interministerialna misja czujności i walki z wypaczeniami sekciarskimi, uświadomiła sądowi i posłom, co uchwalili. Tekst otóż stanowi, że żadna osoba moralna, to znaczy grupa, instytucja, nie może być rozwiązana z powodu skazania za oszustwo. Ktoś wprowadził do ustawy zmiany, do projektu ustawy zmiany korzystne dla kościoła scjentologicznego. I afera stała się głośna i prędko trafiła na łamy prasy. Wszczęto nowe śledztwo, tym razem celem ustalenia, kto zredagował zdradziecką ustawę. Woźni, powiedział promotor poseł Warsman, jak zwykle przynieśli skórki cebuli w salaterkach, wyjęliśmy i odbyli głosowanie. W żargonie zgromadzenia skórkami cebuli nazywa się teksty od czasu, kiedy były pisane na maszynie przez kalkę w wielu cienkich przebitkach koloru cebulowego. Dochodzenie niczego nie ustaliło. Nie wiadomo do dziś, kto zmienił ukradkiem tekst ustawy. Ja przypomniałem tę dawną aferę, aby pokazać, że machlojka w kongresie czy zerwanie umów to nie są fakty odosobnione. Demokracja jest niewątpliwie panowaniem większości nad mniejszością. Tyle, że większość nie rządzi bezpośrednio, ale poprzez swoich reprezentantów w ramach pewnych szczegółowych regulacji, rozporządzeń, przepisów. No może się przez to zdarzyć, jak to miało w Izbie Reprezentantów i w Zgromadzeniu Narodowym, że nieznaczna mniejszość wspierana przez nieznajomych zwierzchników i zdolna do zręcznych manipulacji przepisami zapanuje nad ogromną większością. No, czy należy takie wydarzenia nazywać zwycięstwem demokracji, czy też jej porażką? To już pozostawiam ocenie słuchaczy.
A my Piotrowi Witowi bardzo serdecznie dziękujemy za kolejną kronikę paryską, którą mieliśmy okazję wysłuchać. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo nawzajem i dla pana, i dla wszystkich naszych słuchaczy internetowych. Aha, panie prezesie.
Tak jest.
Jeszcze właśnie jedno. Ja ciągle mnie jednak uwiera ta myśl, ta świadomość, że my wciąż nie mamy prawa mówienia na falach radiowych, a tylko jesteśmy w internecie. No, z czego to wynika właśnie? Ja myślę, że to z pewnego niezrozumienia przez obecne władze polskie, pewnego niezrozumienia, kiedy się godziły na naszą działalność w imię niezależności naszych poglądów, to dzisiaj właściwie może źle rozumiały, że to jest niezależność nie tylko od poglądów lewicy, Platformy Obywatelskiej i Gazety Wyborczej, ale to jest niezależność także od poglądów dobrej zmiany. No, dziennikarz ma obowiązek, komentator ma obowiązek być krytycznym i wobec jednych, i wobec drugich, więc myślę, że to jest tylko sprawa nieporozumienia.
Oby. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:58.